profesor Jerzy Ejsmont z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, gościem audycji Autokultura w Radiu Gdańsk. Rozmawiamy o oponach, o tym, jak one spisują się w różnych warunkach pogodowych. No i czas zapytać o konstrukcję opony, o budowę opony. Zasygnalizował pan to już, kiedy rozmawialiśmy przed chwilą, że ona się w ciągu 50 ostatnich lat bardzo zmieniła. Kiedyś nie było zimówek przecież, przypomnijmy, a jakoś sobie radziliśmy. Dzisiaj mamy takie wynalazki. Producenci bardzo kombinują z budową opony.
Tak, to znaczy przede wszystkim kombinują, czy też udoskonalają mieszanki gumowe, bo największa jest jakby możliwość uzyskania dobrych parametrów poprzez wpływ na mieszankę gumową. To, że guma wygraje się czarna i bardzo podobna do siebie, to nie znaczy, że to jest ten sam materiał, który był kilkadziesiąt lat temu.
Byli tacy, którzy reklamowali się dodatkiem kauczuku jako jedyni na rynku, nie wiem, czy to prawdziwe.
Tych dodatków jest cała masa i są zarówno dodatki z kauczuku naturalnego, jak i dodatki różnych innych związków chemicznych, także trudno jest tutaj mówić o tym, co jest najlepsze, dlatego że to jest kilka różnych składników mieszanych w bardzo różnych proporcjach. Może nie widać tego tak bardzo na bieżnikach. Te bieżniki są trochę inne, ale bieżniki nie zmieniają się tak bardzo jak właśnie mieszanki gumowe i materiały wykorzystywane do konstrukcji opasania oraz samego karkasu opony.
Każdy nowszy model to lepsza opona?
No to znaczy wśród tych producentów, którym naprawdę zależy na jakości, czyli nie chcę wymieniać tutaj nazw, natomiast jest kilka znanych na rynku od wielu lat producentów, tam rzeczywiście o jakość się bardzo walczy, z tego powodu, że takim głównym odbiorcą, jednak najważniejszym z punktu widzenia producenta opon, są firmy samochodowe, które teraz dbają bardzo o jakość opon, bo wszystkie nawet wymagania dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2, wymagają stosowania najlepszych opon. Tak jak do niedawna optymalizowano opony pod względem przyczepności, pod względem hałasu, w tej chwili wszystkie firmy naprawdę starają się zrobić opony o najmniejszym oporze toczenia.
To jest złoty środek i to jest to, do czego się dąży?
To jest to, co być albo nie być dla danego producenta opon na rynku, ponieważ przy testach pojazdów będzie zawsze sprawdzane zużycie paliwa i jednostkowe, czy według jakiegoś standardu. Opony w tej chwili są głównym biorcą energii przy średnich i niskich prędkościach. Jeśli Państwo porównacie z dawnymi samochodami, w których silnik pracował non-stop, w których aerodynamika była kiepska, i nowe samochody, gdzie silniki wyłączają się wtedy, kiedy nie są potrzebne, optymalizuje się ich pracę poprzez układy hybrydowe, a samochody wcale nie są lżejsze, bo raczej jeżeli mamy jeszcze baterie akumulatorów, to samochód jest równie ciężki albo cięższy niż był lat temu 15. No i wtedy opony, które zawsze produkują opór toczenia, stają się głównym źródłem, czy głównym poborcą mocy przy średnich warunkach jazdy.
Zawsze będzie coś za coś. Opona, która się świetnie toczy i pobiera mało, zużywa, traci mało energii pojazdu, to będzie opona, która gorzej odprowadza wodę, jest mniej przyczepna, być może głośniejsza?
No właśnie chodzi o to, żeby tak nie było.
Pytanie, czy można mieć to wszystko naraz?
No może nie w stopniu maksymalnym, natomiast firmy, które już doskonale wiedzą, jakie materiały gumowe są w tej chwili najlepsze z punktu widzenia oporu toczenia, z kolei inwestują w badania, które mają pokazać, że ten sam opór toczenia uzyskają przy na przykład bardziej optymalnej rzeźbie bieżnika. W tej chwili się bardzo dużo sprawdza różnych kształtów bieżników, bo bieżniki nie da się, znaczy nie ma programu komputerowego, który zaprojektuje optymalny bieżnik. To jest zawsze praca konstruktora, który ma jakąś ideę, jak ten bieżnik ma wyglądać. Tak samo jak trudno sobie wyobrazić program, który narysuje obraz. On może odtworzyć jakiś obraz, natomiast sam z siebie jak na razie nie wymyśli obrazu. Przynajmniej takiego, który byłby dla nas jakiś strawny. A tu jeszcze chodzi o to, żeby bieżnik był nie tylko ładny, bo to też się liczy, ale odprowadzał wodę, nie powodował nadmiernego pływania opony, czyli tysiące prób.
A producenci próbują programować żywotność opony, czytaj, skracać go?
Nie, takie coś się nie odbywa, dlatego że w sumie to by oznaczało, że są stosowane gorsze mieszanki gumowe.
Ale tańsze opony wytrzymają krócej niż te renomowane i dwa razy droższe nierzadko.
To tak jakby się zapytać, czy na przykład Rolls-Royce wbudowuje jakieś uszkodzenie w swój samochód, żeby po 5 latach Rolls-Royce się rozsypał. Raczej nie. Ja mówię o dobrych firmach. Ja nie wiem, co robią firmy z dalekiej tam Azji.
Są marki budżetowe, są marki tańsze, należące do tych dużych koncernów?
No bo zwykle dostajemy taki wyrób, za jaki płacimy, ale mogę powiedzieć, u nas badają opony tylko największe firmy w Europie. W związku z tym mogę powiedzieć, że ich polityka jest taka, że chcą mieć naprawdę najlepszy produkt i nie chcą nigdzie doprowadzić do sytuacji, że jakiś parametr jest ledwie akceptowalny.
Czyli marka budżetowa należąca do tego samego koncernu nie będzie dużo gorsza niż marka premium?
Na pewno będzie trochę tańsze, będą stosowane troszkę tańsze materiały, bo tak naprawdę głównie to będzie decydowało o cenie opony. Bo jeżeli już mamy formę, jeżeli mamy ileś tam minut na wyprodukowanie opony, to teraz różnica w cenie będzie wynikała głównie z tych materiałów. Niestety, tak jak w budownictwie czy wszędzie, dobre materiały są najczęściej droższe. W związku z tym chcemy mieć lepsze materiały, chcemy mieć kewlar w oponie, chcemy mieć mieszanki gumowe oparte na najlepszych recepturach, musimy za to więcej zapłacić. A poza tym firma tak samo stara się, żeby mieć opony, które są już naprawdę topowe, bo to jest pewna grupa klientów, którzy wraca dzięki temu, bo po prostu są pewni, że mają najlepszą rzecz na rynku.
Jak wydłużyć cykl życia opony? Jak ją sezonować, aby przetrwała jak najdłużej? Czy liczy się wiek? Czy liczy się bieżnik, bo bywają opony 10-letnie, które mają jeszcze świetny bieżnik, ale już widać, że cerę mają stosowną do wieku i to nie za ładną.
Tu znowu zależy, czy to jest opona naprawdę wysokiej jakości, czy trochę tańsza. W tej tańszej będzie mniej dodatków, które będą zapobiegały starzeniu. Ona szybciej stwardnieje, szybciej zacznie pękać. Ta najlepsza opona ma lepsze dodatki, w związku z tym będzie dłużej wytrzymywała. Zasada jest taka, możliwie starajmy się, żeby opony nie były nagrzewane, szczególnie przez słońce, bo słońce nagrzewa miejscowo opony, tam gdzie pada. Następnie powoduje jeszcze poprzez ultrafiolet pewne zakłócenia w sieci tych polimerów. Natomiast jeśli chcemy opony zdjąć na zimę czy zdjąć na lato, wymieniać je, to przechowujmy je możliwie w ciemnym i możliwie chłodnym miejscu. Jeśli są na samochodzie, to przechowujemy je razem z samochodem, w związku z tym tu nie ma wyboru. Trudno sobie wyobrażać, że będziemy rano zdejmowali pokrowce z opon, a wieczorem zakładali. Choć znam ludzi, którzy tak robią.
To właśnie chciałem powiedzieć, że niektórzy kartoniki, mając na to czas, dość nadgorliwie zakładają. Tymczasem tutaj na Politechnice Gdańskiej toczą się poza regularnymi testami opon najwyższej klasy producentów światowych również prace nad urealnieniem, powiedziałbym, tych zawartości etykiet, które obserwujemy na oponach.
Tak, z definicji etykieta środowiskowa powinna dawać konsumentowi informacje dotyczące w tym wypadku opon trzech podstawowych parametrów, czyli hałasu, zużycia paliwa, więc oporu toczenia oraz przyczepności na mokro. Idea jest taka, kupuję opony, które są A-klasy, to mam najlepsze z możliwych. Natomiast problem polega na tym, że te badania są robione bardzo dokładnie, ale w bardzo nietypowych warunkach. Tak jak już panu redaktorowi mówiłem przed chwilą, opony wszystkie, nawet zimowe, są badane na opór toczenia w temperaturze 25 stopni w plusie. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce średnia temperatura roczna jest około 5 stopni. Mówimy o średniej sezonowej, zima, lato plus dzień, noc. A my te opony badamy w warunkach upalnego lata, 25 stopni. Opona zimowa zbadana w 25 stopniach w zasadzie daje wynik sztuka dla sztuki. To nie ma żadnego przełożenia. W związku z tym projekt taki wspólny między Norwegią a Polską, projekt o nazwie Elanor, ma za zadanie określić, co jest niedobrego w tej chwili w tej metodyce i następnie zaproponować lepsze rozwiązania. Ten projekt już doprowadził do tego, że wiemy, jak powinny być opony badane. Na przykład nie na stalowym bębnie, bo kto z Państwa jeździ po stalowej jezdni? Rzadko kto, chyba nikt. Natomiast trzeba mieć w czasie badań nawierzchnię, po której rzeczywiście, można powiedzieć, jeżdżą samochody, czyli taką, która imituje w jakimś stopniu typowe mieszanki asfaltowe, jakie są w Europie. A opony są badane na stali, na zwykłym stalowym bębnie. Hałas jest badany na nawierzchni, która celowo jest bardzo cicha, No a przecież zwykłe nawierzchnie nie są celowo bardzo ciche.
Kiedy poznamy wyniki tych badań? Kiedy być może Komisja Europejska wdroży je w życie?
Komisja już się zaczęła interesować tymi wynikami. Mam nadzieję, że wdrożenie nastąpi jak najszybciej, co w przypadku Komisji to jest zawsze kilka lat, ładnych kilka lat. No ale można powiedzieć, że z tego już korzystają firmy oponiarskie, bo o ile jeszcze 7-10 lat temu wszyscy, którzy u nas zamawiali badania, zamawiali je w temperaturze 25 stopni, to teraz wykorzystywane jest to, że jesteśmy w tej chwili jedynym na świecie, ja wiem, że to brzmi jak megalomania, ale to jest prawda, laboratorium, które może badać opór toczenia w minus 15 stopniach i fabryki opon bardzo czołowych koncernów. Właśnie takie badania u nas głównie zamawiają w tej chwili.
Profesor Jerzy Eismont, bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi.